Niedziela Wielkanocna to prawdziwa eksplozja radości dla wszystkich tych, którzy wierzą w to, że Chrystus powstał z martwych i dopełnił dzieła odkupienia człowieka. To nie jest cieszenie się, to jest autentyczna eksplozja radości, przekonanie o tym, że to, co miało się wykonać, wykonało się na krzyżu Golgoty, ale grób jest pusty. Krzyż jest pusty i grób jest pusty. Na krzyżu Golgoty Chrystus zapłacił cenę za nasz grzech. Powstając z martwych, pokonał śmierć i w ten sposób dał szansę każdemu, kto w Niego wierzy, możliwość przebaczenia win i nadzieję wiecznego życia w Bożej obecności. Coś, co bez Jego ofiary na krzyżu po prostu nie byłoby możliwe. Niedziela Wielkanocna wieńczy w ten sposób wydarzenia Wielkiego Tygodnia, które zapoczątkował wjazd, triumfalny wjazd Jezusa Króla. Króla innego, niż sobie go wyobrażano, ale Króla do Jerozolimy. Zostawia nas z przekonaniem, że Bóg w swojej miłości zatroszczył się o nasze zbawienie i ten inny Król został wywyższony, nie na tronie, ale na krzyżu i cierpiał oddzielenie od Ojca, coś, czego Chrystus nigdy wcześniej nie doświadczył, ponieważ zawsze był jedno ze swoim Ojcem, a ze względu na to, że stał się grzechem za nas, a Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem, na ten moment Chrystus doświadczył czegoś, czego my nigdy nie zrozumiemy i miejmy nadzieję, nigdy nawet nie doświadczymy oddzielenia od swojego Ojca po to, żeby przywrócić nas, ciebie i mnie, do relacji z Nim. Taka jest prawda Wielkanocy, taka jest prawda tych świąt, taka jest prawda tych wszystkich z nas, którzy zaufaliśmy Chrystusowi i poszliśmy za Nim. Ale czasami, kiedy słyszymy tę dobrą nowinę, ciężar naszych win wydaje się zbyt wielki, żebyśmy mogli w to uwierzyć, że zmartwychwstanie naprawdę jest przesłaniem, które dotyczy również mnie. Są tacy wśród nas, którzy patrzą na swoje życie i myślą sobie, to piękne, ale na pewno nie dla mnie. Gdybyś, Rafał, wiedział, to wiedziałbyś, żeby tych słów w moją stronę nie wypowiadać. Ponieważ każdy, może każdy tak, ale nie ja. Bo to, co ja zrobiłam, to, co ja zrobiłem, jest nie do wybaczenia, przynajmniej w moich oczach. A jeszcze gorzej. Czujemy się, kiedy jako ludzie, którzy poszli za Chrystusem, zaufali Mu, uwierzyli w prawdę Ewangelii, w prawdę dobrej nowiny, poszliśmy za Nim. I w pewnym momencie naszego życia zawiedliśmy Go. Zawiedliśmy Go tak bardzo, że wydaje nam się, że nie ma dla nas ratunku. Może przebaczenie grzechów tak, ale życie z Nim i dla Niego tu już niekoniecznie. Bo kto przy zdrowych zmysłach, patrząc na to, co zrobiliśmy, zaufałby nam znowu? Kto podzieliłby się z nami odpowiedzialnością za to, żeby tę dobrą nowinę o Chrystusie opowiadać też innym? Bo przecież zawaliliśmy na całego. I każdy inny jest lepszy, ale każdy, kto będzie słyszał tej dobrej nowiny z moich ust, powie, aha, a pamiętasz? I wtedy zamkniemy swoje usta i powiemy, no tak, pamiętam, nie powinienem. Skoro zawiedliśmy na całej linii, to może w niebie znajdzie się dla nas miejsce. Ale tu na ziemi, pośród Jego, Bożego ludu już niekoniecznie. I wtedy, kiedy znajdujemy się w takim miejscu, każdy z nas w tym poczuciu zawodu idzie łowić ryby. Tak jak Szymon Piotr, jeden z najbliższych uczniów Jezusa. Jeżeli ktoś na kartach Ewangelii zawiódł po całości, to był to właśnie Szymon Piotr. Tamtej nocy, podczas wieczerzy paschalnej, patrzył Jezusowi prosto w oczy i mówił, Panie, choćby wszyscy, ja nie. Choćby wszyscy Cię zostawili, ja Cię nie opuszczę. Z Tobą pójdę do więzienia, z Tobą pójdę na śmierć. Jezus zapowiada mu, że jeszcze przed nastaniem świtu on 3 razy się go zaprze, czy wyprze. Ale Piotr nie może w to uwierzyć. I przez dłuższy czas, kiedy czytamy jego historię, a właściwie czytamy historię Jezusa, jego aresztowania i potem sądu, patrzymy, przyglądamy się gdzieś obok, pojawia się Piotr i patrzymy na niego, myślimy sobie, aha, rzeczywiście, on daje radę. Myślimy sobie, tak, rzeczywiście, Piotr dzielnie stoi u boku Jezusa aż do ostatniej chwili. Najpierw podczas aresztowania Jezusa w ogrodzie Getsemane, on jest tym, który wyciąga miecz i ucina ucho. Staje w obronie Jezusa, a potem jest jednym z dwóch apostołów, bo Jan umieszcza tam również siebie, jest jednym z dwóch apostołów, którzy idą na dziedziniec pałacu arcykapłana Kajfasza, tak jakby chciał towarzyszyć swojemu mistrzowi. I myśli sobie, jestem o tym przekonany, że wchodząc na ten dziedziniec, myśli sobie, no tak, do więzienia, nawet na śmierć, Panie. Ale wystarczają trzy demaskujące go twierdzenia. Trzy zdania, które łączą go z Jezusem, żeby Piotr, najbliższy przyjaciel i najbliższy uczeń Jezusa, ten, który powiedział, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, ten, który powiedział, do kogo pójdziemy, Panie? Wszystko zostawiliśmy dla Ciebie. Ty masz słowa życia wiecznego, do kogo pójdziemy? Ten, który widział Jezusa przemienionego obok Eliasza i Mojżesza, ten, który doświadczył rzeczy i widział rzeczy, których nie każdy apostoł nawet widział i doświadczył. On trzy razy mówi, nigdy go nie znałem. Nie wiem, o czym mówisz. Nie znam tego człowieka. A potem pieje kur. I ewangelista Łukasz jako jedyny odnotowuje Jezusa jak na dziedzińcu w pałacu arcykapłana. Zapewne już po przesłuchaniu przez Sanhedryn, jak wyprowadzają go na ukrzyżowanie, wyprowadzają go do Piłata, czytamy, Łukasz pisze, że Jezus utkwił wzrok w Piotrze. I tego spojrzenia, jestem o tym przekonany, że tego spojrzenia Jezus, Piotr, tego spojrzenia Jezusa, Piotr zapomnieć nie może. Brzmi choć trochę znajomo. To spojrzenie Jezusa towarzyszy mu pewnie przez cały piątek, kiedy patrzy z daleka już, jak jego Pan i Mistrz umiera na krzyżu. To spojrzenie towarzyszy mu, kiedy również z daleka patrzy, jak pobożni faryzeusze, członkowie rady, która go skazała na śmierć, a jednak gdzieś tam po kryjomu byli uczniami Jezusa, ci pobożni faryzeusze, Józef i Nikodem, składają ciała Jezusa do grobu i towarzyszy im kilka kobiet. Ale Piotra już tam nie ma. Być może ten przeszywający wzrok, smutne spojrzenie Jezusa towarzyszy mu również w niedzielę, pierwszy dzień po szabacie, kiedy razem z Janem wbiega do, apostołem Janem, wbiega do pustego grobu i nie może się nadziwić temu, co zaszło. A potem, kiedy zmartwychwstały Chrystus staje pośród swoich uczniów i daje im poznać samego siebie, że to On jest, jak opisuje go Jan, apostoł. Radość z Jego zmartwychwstania, myślę, że miesza się z goryczą porażki, bo Piotr wie, to są przecież godziny, zaledwie godziny od tego momentu, kiedy miał wspiąć się na wyżyny swojej wiary, a spadł tak nisko, jak tylko nisko może upaść ktoś, kto z całego serca wierzył i deklarował swoją miłość, a potem zawiódł najbliższego przyjaciela, swojego Pana i Mistrza i Zbawcę. Nie dał rady. Nie wytrzymał. Nie sprawdził się. Okazał się takim samym tchórzem jak inni, a może gorszym, bo jak nikt inny zapewniał Jezusa o gotowości oddania za Niego swojego życia. I być może ma przed oczami to smutne spojrzenie swojego mistrza, kiedy zgodnie z poleceniem Jezusa wyrusza po skończonym święcie Paschy z powrotem do Galilei. Wie, że tam Jezus zmartwychwstały ma spotkać się ze swoimi uczniami. I on również razem z nimi wraca posłusznie, jest posłuszny. Więc robi to, co Jezus od niego oczekuje, od wszystkich uczniów. Posłusznie wraca w swoje rodzinne strony, idzie na północ do Galilei. Wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło. Prawdopodobnie do Kafarnaum, na północy Jeziora Galilejskiego, do miasta położonego tuż przy plaży, z której codziennie Piotr odpływał swoimi łodzią po to, żeby łowić ryby. Kiedy tam wraca, widzi Kafarnaum, widzi Jezioro Galilejskie, widzi łodzie rybackie, słyszy znajomy szum fal, który towarzyszył mu przez większość jego rybackiego życia, zanim rzucił wszystko i poszedł za Jezusem z Nazaretu. I myśli sobie, przygoda skończona. To już skończone. Czas wrócić do tego, co naprawdę potrafię. Uczniem byłem, jakim byłem. W chwili próby zawiodłem, ale ryby łowić jeszcze potrafię. Nie potrafiłem być dobrym uczniem, będę chociaż dobrym rybakiem. Przynajmniej to mi wychodziło. I wraca do tego, co mu znane. Do tego życia sprzed życia, które zaczął z Chrystusem. Brzmi choć trochę znajomo? Idę łowić ryby, oznajmia Piotr 6 innym uczniom. A oni być może przyzwyczajeni do podążania za swoim liderem, bo przecież Piotr był ich liderem, ciągle jest tym, którego głos ma znaczenie. A może z braku innego zajęcia mówią, wiesz co, pójdziemy również z tobą. I całą noc łapią, łowią i nie łapią niczego. A z nastaniem poranka widzą na brzegu pewną postać. Postać, której z początku nie rozpoznają, bo nad jeziorem unosi się poranna mgła, a oni sami są jakieś 100 metrów od brzegu. I ten ktoś z brzegu woła do nich: chłopcy, albo jak można przetłumaczyć to greckie słowo dzieci. Chłopcy, dzieci, nie złowiliście czegoś do jedzenia? Odpowiedź rybaków jest krótka i rzeczowa, jak rzeczowy jest fach rybacki. Nie. Żadnego usprawiedliwiania się, żadnego wyjaśniania. Nie. Zarzućcie sieć z prawej strony, a złowicie, słyszą. I zdesperowani, a może już zrezygnowani, tak naprawdę robią to i nagle nie mogą wyciągnąć sieci z powodu mnóstwa ryb, które się w tych sieciach znalazły. I wtedy apostoł Jan, który jest autorem tej Ewangelii, w której zawarta jest ta historia, on naoczny świadek tych wszystkich wydarzeń, apostoł Jan patrzy i poznaje. I mówi do Piotra, mówi: Szymonie, to Pan. A Piotr rzuca się, jak to Piotr miał w zwyczaju. Musi być zawsze pierwszy i również w tej chwili jest pierwszy. Nie wiemy, czy rzuca się dlatego, że jest tak zdesperowany, czy rzuca się, bo chce być pierwszy jak zawsze, ale rzuca się do wody i płynie. I zanim inni apostołowie wyciągną te sieci z rybami na brzeg, zanim dociągną łódkę do brzegu, on już jest pierwszy i stoi przy Jezusie. Bo nagle, tak sobie myślę, nagle Piotr ma déjà vu. On już gdzieś to widzi. To się już kiedyś wydarzyło. Już raz tak było. To było jakieś 3 lata wcześniej. Ale czuć, jakby to było wczoraj. Wtedy jeszcze Piotr nie znał dobrze Jezusa. Był prostym rybakiem z Galilei, który całą noc nic nie złowił i właśnie przycumował do brzegu Jeziora Galilejskiego. I tamtego dnia z Kafarnaum Jezus schodził coraz bliżej jeziora i bliżej jeziora, bo tłum na Niego napierał, a On szedł coraz bliżej tego jeziora i coraz bliżej. I w końcu nie było już gdzie pójść. I zobaczył Szymona i zobaczył jego łódź i powiedział: Szymonie, pozwól mi, wsiądę do Twojej łodzi, odpłyń kawałek. I Szymon, tak sobie to wyobrażam, po całej nocy zmęczony, myśli sobie, w końcu uzdrowił moją teściową, a musi być kimś. Normalnie bym chyba tego nie zrobił, ale dla niego to zrobię. I rzeczywiście odpływają kawałek łódką i Jezus naucza. A po skończonym nauczaniu Jezus powiedział mu: wypłyńcie na głęboką wodę, zarzućcie tam sieci na połów. I myślę sobie, Piotr kiwa głową i mówi: aha, no może ty się znasz na nauczaniu, może uzdrawianie ci całkiem nieźle wychodzi, nawet teściowych. Ale na rybactwie to się nie znasz w ogóle. Kto mądry łowi w ciągu dnia, kiedy jest gorąco, łowi się nocą, kiedy jest chłodno. A jednak Piotr ze swoim bratem Andrzejem, Jakubem i Janem w końcu mówią: dobrze, ponieważ ty tak mówisz, to zrobimy tak. I wypływają na jezioro. Jest dzień, ciepło, słońce coraz bardziej praży. Wydawać by się mogło, że się nic nie może wydarzyć. I nagle okazuje się, że kiedy zarzucają znowu sieci, sieci są tak pełne, że prawie się rwą. I Piotr przerażony rzuca się do stóp Jezusa i woła: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. To nie jest w ogóle o rybach, to jest o nim. Piotr zdaje sobie sprawę z tego, że dotyka, obcuje, spędza czas, jest z kimś w łodzi, kto nie jest człowiekiem, kto jest kimś więcej niż człowiekiem. I pada przed nim na kolana każdy pobożny Żyd. Jeżeli przed kimś padał na kolana, to tylko przed Bogiem, nigdy przed żadnym człowiekiem. I Piotr pada i mówi: wybacz mi, odejdź ode mnie, Panie. Jestem grzesznym człowiekiem. A Jezus mówi do niego: nie bój się, wstań. Od tej pory ludzi łowić będziesz. I Szymon, podobnie jak Andrzej, jak Jakub, jak Jan, rzuca wszystko i decyduje się iść za Jezusem. I teraz, 3 lata później, są w tym samym miejscu. To samo jezioro, ten sam brzeg. To samo Kafarnaum gdzieś na horyzoncie. I są w tym samym miejscu. I wspomnienia tamtego dnia ożywają. Wspomnienia tego dnia, kiedy wszystko było takie proste. Kiedy euforia pójścia za Jezusem była tak wielka, że Piotr nie wahał się rzucić wszystkiego i ruszyć w ślady swojego mistrza. I być może właśnie to wspomnienie każe mu wskoczyć do wody i tak jak wtedy rzucić się do stóp Jezusa, ale teraz jest już w innym miejscu w życiu. Wtedy padł i powiedział: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Pewnie miał to przekonania, może jeszcze głębiej, może miał to zrozumienie tego, że jest grzesznikiem, ale tego dnia jest świadomy nie tylko swojego grzechu, ale świadomy tego, że pada do stóp kogoś, kogo tak boleśnie zawiódł. A kto ciągle woła do niego, kto ciągle mówi do niego, chce przy nim, chce na jego oczach dokonywać cudów i woła go do siebie. Pada do jego stóp. I być może do tego poczucia grzeszności, które towarzyszyło mu 3 lata wcześniej, tym razem padając do stóp Jezusa, dochodzi poczucie winy, zawodu i tego wszystkiego, co musiało nagromadzić się przez te ostatnie tydzień, może 2 tygodnie od tego dnia, kiedy powiedział: nigdy go nie znałem. Brzmi choć trochę znajomo? A Jezus najpierw przez tę całą sytuację jakby przypomina Piotrowi to, jak to się wszystko zaczęło. Zabiera go wspomnieniami do tego pierwszego momentu, kiedy go powołał. Przypomina mu to jego powołanie, to jak jego życiu nadał nowy, wieczny cel. I powiedział: już nie będziesz łowić ryb, ale będziesz łowić ludzi dla mnie. Przypomina mu to, kim Piotr się stał i jak zmieniło się jego życie dzięki Jezusowi, bo ono się zmieniło. To już nie jest ten sam człowiek. Tak, to prawda. Upadł, zawiódł, przewrócił się. Ale to już nie jest ten sam człowiek. A potem, kiedy ożyły wspomnienia, Jezus zaprasza Piotra i wszystkich innych uczniów, którzy tam są, na śniadanie. Przy rozpalonym ognisku na brzegu jeziora, tam już leżą ryba i chleb. I jestem przekonany o tym, że patrząc na to ognisko, na którym leży ryba i chleb, Piotr przypomina sobie to inne ognisko sprzed niecałych 2 tygodni, tam na dziedzińcu pałacu arcykapłana Kajfasza. To ognisko, kiedy stał, przy którym grzał swoje zmarznięte dłonie i z przekonaniem zapewniał: nigdy go nie znałem. Tego ogniska, pamięta to ognisko, przy którym jego spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem wyprowadzanego na ukrzyżowanie Jezusa. I to wszystko jest bardzo świeże. To przecież nawet nie są 2 tygodnie. To wszystko, co jest bardzo świeże w jego pamięci, wstyd, poczucie winy, nie dają o sobie zapomnieć. Jedzą śniadanie. Razem z Tomaszem, Natanaelem z Kany Galilejskiej, Jakubem, Janem i 2 innymi uczniami. Jest ich 7. I Jezus. To jest już, Jan odnotowuje to, mówi, to już jest 3. spotkanie Jezusa po zmartwychwstaniu, ale to jest 1. ich wspólny posiłek od tamtego, ostatniego posiłku, który zjedli. To jest śniadanie. Teraz jedzą śniadanie, ale ostatnim posiłkiem, który razem zjedli, była kolacja. Kolacja inna niż wszystkie. Ostatnia wieczerza. I to właśnie tam, wtedy, podczas tej kolacji padły te trudne słowa, których Piotr nie może wstrząsnąć, bo okazały się rzeczywistością, okazały się prawdą. I tak jak podczas tej kolacji siedzieli obok siebie, tak i teraz siedzą obok siebie, ale od tamtego czasu ze sobą nie rozmawiali. Nie zamienili jeszcze ze sobą ani jednego słowa. Ich ostatnia wymiana zdań to: nigdy się ciebie nie wyprę, zanim kur zapieje, 3 razy się mnie zaprzesz. Ich ostatnia wymiana spojrzeń to tamten wzrok Jezusa na dziedzińcu pałacu arcykapłana, przy ognisku, w którym spłonęła duma i odwaga Piotra, a on sam gorzko zapłakał. I po skończonym śniadaniu Jezus znów patrzy na Piotra. Ich spojrzenia znowu się spotykają. Jezus pyta go: Szymonie, synu Jana. Tak jak mówił do niego, zanim nazwał go Kefas, Petrus, czyli skała, czyli Piotr. Wraca do tego oryginalnego imienia i mówi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Nie wiem, jakiego pytania ty byś się spodziewał w tym momencie. Ja wiem, jakiego pytania ja bym się spodziewał, ale na pewno nie miałoby ono nic wspólnego z pytaniem o to, czy kocham. Bo przecież wszystko to, co zrobiłem, świadczy o tym, że nie kocham. Świadczy o tym, że nie jestem tym, kim miałem być. Świadczy o tym, że nie udało mi się żyć do poziomu, do którego oczekiwał ode mnie Chrystus. I tego bym się spodziewał. Ale Jezus pyta: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? I grecki zaimek, którego Jan używa w tym miejscu, jest trochę mylący, ponieważ nie jest do końca jasne, czy Jezus pyta, czy kochasz mnie bardziej niż oni, pozostali uczniowie? Czy też pyta, czy kochasz mnie bardziej niż to wszystko, co wokół nas, te ryby, te sieci, to wszystko, od czego już odszedłeś kiedyś. Nie wiem dokładnie, o co pyta Jezus, ale jasne jest pytanie o miłość. Jest jasne i zaskakujące jednocześnie, bo o to nie ma żadnych wyrzutów, żadnego rozgrzebywania przeszłości, żadnego a nie mówiłem, żadnego pokazywania palcami, żadnego przypominania, odtwarzania, pamiętasz, co mówi? Nie ma w ogóle nic. Jezus wie i Piotr wie. Jest tylko jedno proste pytanie. Po tym wszystkim, co się stało, w świetle tego wszystkiego, co doświadczyłeś, w świetle tego, jak mnie zawiodłeś, Piotrze, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? To nie jest pytanie, czy wierzysz we mnie. To nie jest pytanie, czy żałujesz to, co zrobiłeś. To nie jest pytanie o to, czy wiesz, że to, co zrobiłeś, było złe. To nie jest o tym. To pytanie idzie do samego serca Szymona. Jest pytaniem, które Jezus zadaje jemu wtedy i zadaje dzisiaj każdemu z nas. Kto zawalił, kto zrobił nie tak, kto się przewrócił, kto upadł, kto nie może wybaczyć samemu sobie. Czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Czy kochasz mnie bardziej niż to? Te wszystkie rzeczy. I Piotr, jakby ktoś zdjął mu ciężar z serca, woła: tak, Panie. Tak jakby czekał na to pytanie, że to właśnie będzie to pytanie. Że to nie będzie żadne inne pytanie, tylko właśnie, że to będzie to pytanie. I będzie mógł odpowiedzieć z głębi swojego serca. Zawoła: tak, Panie. Ty wiesz, że Cię kocham. Cała relacja między Bogiem a człowiekiem, cała relacja między mistrzem a uczniem, między nauczycielem a jego naśladowcą, cała relacja między Jezusem a Szymonem sprowadzona do tego jednego prostego pytania: czy mnie kochasz? Cała relacja sprowadzona nie do robienia rzeczy, nie do rzeczy, które go otaczają, nie do sukcesów i porażek, do jednego pytania: czy mnie kochasz? Ale tak poważnie. Czy mnie kochasz? Czy pomimo wszystko jestem dla Ciebie najważniejszą postacią Twojego życia? Nawet jeżeli Twoje życie ostatnio świadczyło inaczej. Tak, Panie. Ty wiesz, że Cię kocham. Przecież nawet w chwili swojego upadku, zdaje się zawołać Piotr, przecież nawet w chwili swojego upadku nie przestałem Cię kochać. A co, na mnie zdarzyło się wobec osób, które kochamy, zawieść ich? W małżeństwie? W relacji z dziećmi? W przyjaźniach? Wszyscy znamy to, wiemy, dlaczego On tak głośno, głęboko zapełnia Jezusa o swojej miłości, bo wiemy dobrze, że tak jest. Że czasem to nie jest kwestia tego, czy kochamy, czy nie. Czasem po prostu upadamy. Czasem po prostu grzeszna natura odzywa się w nas i upadamy. I tak ponosimy konsekwencje, ale nie przestajemy kochać. Nawet w chwili swojego upadku, zdaje się mówić Piotr, nie przestałem Cię kochać. Byłem głupi, źle zrobiłem, myślałem, że dam radę i nie dałem, ale Panie, Ty wiesz. Ty wiesz. Jeżeli ktoś wie, to Ty wiesz, że ani na chwilę w swojej głupocie, grzechu i słabości nie przestałem Cię kochać. Jezus to wie. Dlatego nie wraca do niczego, co było, ale patrzy do przodu i mówi: dbaj o moje jagnięta. I tym jednym zdaniem przywraca Piotra do relacji ze sobą. Nie tylko przywraca go do relacji ze sobą, ale daje mu miejsce w swojej misji, tam, gdzie Piotr myślał, że wszystko skończone. Tam Jezus mówi: nic nie jest skończone. Nic nie jest skończone, idziemy dalej. Przed Tobą kolejne wyzwania, mam jedno pytanie. Jeżeli mamy pójść dalej, to proszę, odpowiedz mi tylko na to pytanie, tylko to chcę wiedzieć. Szymonie, czy mnie kochasz? Tak? To mam dla Ciebie zadanie, które przerasta Ciebie i przerasta każdego człowieka. Zadanie, którego ja się podjąłem, bo ja jestem dobry pasterz. Dlatego ja mówię o sobie, że jestem pasterzem, a teraz Ty będziesz musiał być pasterzem dla innych. Dbaj o moje jagnięta. I to pytanie Jezus powtarza po raz drugi, po raz trzeci i za każdym razem odpowiedź Piotra jest taka sama. Ty wiesz, że Cię kocham, a za trzecim razem jest nawet jakby poprzedzona takim żalem. Czytamy, że Piotr zawołał ze smutkiem: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jakby chciał powiedzieć: Panie, po co pytasz? Przecież jeżeli ktoś ma wejrzenie do mojego serca, lepsze nawet niż ja sam, to jesteś Ty. I Ty wiesz, że tam w głębi mojego serca, pomimo mojego grzechu, upadku, głupoty, wszystkiego, co zrobiłem, nie przestałem Cię kochać. Nie wiem, co z tym zrobić teraz, Nie czuję się godny, żeby iść za Tobą, ale nie przestałem Cię kochać. I odpowiedź Jezusa za każdym razem jest taka sama. Dbaj o moje jagnięta. Paś moje owce. Dbaj o moje owce. I tak jak wcześniej przy tamtym ognisku, na dziedzińcu pałacu arcykapłana Kajfasza, Piotr wyparł się Jezusa 3 razy, tak teraz przy tym ognisku, tam, gdzie się wszystko zaczęło, w Kafarnaum, nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, Jezus 3 razy daje szansę Szymonowi, żeby ten wyraził swoją miłość do Niego i powiedział, jak jest naprawdę w głębi serca. I to wystarczy. Na każde nigdy Go nie znałem. Piotr odpowiada, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A Jezus powierza mu opiekę nad swoimi owcami, czyli tymi, którzy w Niego uwierzą. Tak jakby chciał mu powiedzieć, miałeś być rybakiem ludzi. I dalej nim będziesz. Ale teraz dojdzie jeszcze inne zadanie. Będziesz nie tylko łowił ludzi, ale będziesz też pasł, czy będziesz troszczył się o ludzi. Tak jak ja, Jezus, jestem dobrym pasterzem, który oddaje życie za swoje owce. I dalej dodaje, kiedyś, kiedy byłeś młodszy, mówi do Piotra, wtedy sam się przepasywałeś i chodziłeś, gdzie chciałeś, robiłeś, co chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, teraz po tym doświadczeniu, które miałeś i tego miejsca, w którym jesteśmy teraz razem we dwóch, teraz, gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. I Jan Ewangelista dodaje, w tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga, a potem dodał, tak jak tamtego pierwszego dnia nad Jeziorem Galilejskim, cała ta scena kończy się tymi prostymi słowami, które Jezus wypowiedział pierwszego dnia, do którego wspomnieniami wrócili razem. A słowa te brzmią, chodź za mną. Chodź za mną. Tak jak wtedy. A teraz bogatsze o nowe doświadczenie. Chodź za mną. Paś moje owce. Troszcz się o mój Kościół. Bądź we wspólnocie z innymi ludźmi. Zobaczysz, co to jest, jakie to jest trudne, aby troszczyć się o mój Kościół i iść razem z moim Kościołem i być tym, który będzie pasł owcem, który będzie dbał o ludzi, których Ci powierzę. Jezus mówi Piotrowi, chciałeś iść ze mną do więzienia i na śmierć? A teraz paś o moje owce. A kiedy przyjdzie odpowiedni czas, oddasz za mnie życie, tak jak dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. Widziałeś, jak ja to zrobiłem? Przyjdzie czas na to, że i Ty to zrobisz. Jeszcze nie teraz, ale przyjdzie ten moment dla Ciebie. Ale jeszcze nie teraz. I rzeczywiście, tradycja chrześcijańska mówi nam, że przyszedł taki dzień, kiedy apostoł Piotr za swoje pasterzowanie jako apostoł, jeden z filarów pierwszego kościoła, został aresztowany, skazany i ukrzyżowany. Ale na własną prośbę ukrzyżowano go głową w dół, bo nie czuł się godny, aby umierać na krzyżu tak jak jego Pan i Zbawiciel, jego Mistrz. I powiedział do góry nogami, nie mogę tak. Tak umierał tylko jeden w historii świata, dzięki któremu ja jestem tu, gdzie jestem. I nie wiemy dokładnie, co powiedział tamtego dnia, kiedy odchodził z tego świata apostoł Piotr, ale z dziejów apostolskich, z historii pierwszego kościoła, wiemy, że dosłownie kilka miesięcy później, kiedy stanął na tym samym dziedzińcu, przed tą samą radą, bo przecież nic się nie zmieniło, to było kilka miesięcy, ten sam dziedziniec, ten sam pałac, ta sama rada, ten sam Kajfasz, ten sam Sanhedryn. Piotr z Janem stanęli w tym samym miejscu, co Chrystus. I odpytywany był przez tego samego arcykapłana, który wołał do Jezusa, bluźnisz. I on jest odpytywany przez tego samego arcykapłana z powodu uzdrowienia, którego dokonał w imieniu Jezusa. Apostoł Piotr stoi w tym samym miejscu, co jego Pan. Ale tym razem nie mówi, nigdy go nie znałem. Tym razem nie mówi, odejdź, nie wiem, kto to jest. Tym razem z odwagą wyznaje, to, co uczyniłem, to uzdrowienie, stało się w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, mówi do Sanhedrynu, do faryzeuszy, a którego Bóg wzbudził z martwych. Wiem, widziałem, doświadczyłem go, jadłem z nim śniadanie na plaży. Dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy, budujący, który stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. I to jest właśnie moc zmartwychwstania, która podnosi człowieka z jego upadku i przemienia go na podobieństwo Jezusa. To jest to, co definiuje Piotra. To jest to, co świadczy o jego życiu. Nie ten upadek, który był faktem, ale to, w jaki sposób Chrystus podniósł go z tego upadku, postawił go na skalę i pomógł mu zrobić kolejny krok do przodu i pomógł mu żyć w mocy zmartwychwstania, w której Piotr już nigdy więcej nie zawahał się, żeby patrząc w oczy swoim prześladowcom powiedzieć: tak, znam go i znam go bardzo dobrze. To jest mój Pan i Zbawiciel, mój Mistrz, Jezus Chrystus. Dlatego, kiedy kochamy Jezusa, a czasami mimo to zawodzimy Go, On mocą swego zmartwychwstania przywraca nas do relacji ze sobą i daje nam miejsce w swojej misji. I nie jest to bynajmniej historia z dawnych czasów. To historia, która dzieje się ciągle na naszych oczach. To historia, której częścią jesteś ty, jestem ja. To historia wielu z nas na tej sali. Historia tych z nas, którzy pokochaliśmy, którzy zawiedliśmy i którzy dostaliśmy szansę, aby dalej żyć, dalej kochać i dalej służyć Jezusowi pomimo wszystko. Na koniec chciałbym pokazać wam dwa zdjęcia. To zdjęcia z nad dwóch jezior. Pierwsze jezioro to jezioro Wielewskie. Rok 94. I pierwsze zdjęcie, które zrobiono mi i mojej przyszłej żonie na pomoście w Wielu, to był obóz, mój pierwszy obóz chrześcijański, na który pojechałem. Obóz, na którym dosłownie parę miesięcy wcześniej oddałem swoje życie Jezusowi i na tym obozie podczas pierwszego wieczoru ewangelizacyjnego wyszedłem do przodu i jeszcze raz powiedziałem: tak, Jezu, jeżeli to, co zrobiłem wtedy, się nie liczy, to samo się liczyło, bo chcę, żebyś wiedział. Tak, chcę iść za Tobą. Ale był też drugi wieczór nad tym samym jeziorem. I to był wieczór, kiedy nie tylko oddawaliśmy życie Jezusowi, ale to był wieczór, kiedy dedykowaliśmy Mu nasze życie i mówiliśmy: Jezu, chcę żyć dla Ciebie, ale chcę też moje życie oddać na służbę dla Ciebie. Chcę Ci służyć. Nie wiem jak. Nie wiem, co potrafię. Nic nie umiem. Jestem młodym chłopakiem, mam zaledwie 18 lat. Nie wiem, jak będzie wyglądała moja przyszłość. Ale proszę Cię, Jezu, pamiętam tę modlitwę. Proszę Cię, jeżeli możesz, użyj mnie. Łamaliśmy wtedy te gałązki, wrzucaliśmy do ogniska. Patrzę na małego, który wtedy tam był. Prowadził to ten wieczór i z tych naszych gałązek ten ogień był coraz większy. Patrzyłem na to, myślałem sobie: Boże, całe życie służby przede mną. Chcę Ci służyć. I to jest pierwsze jezioro, nad którym nie tylko oddałem Jezusowi swoje życie, ale zadedykowałem Mu swoją służbę. Ale jest też drugie jezioro. To jezioro Galilejskie. 20 lat później. Stoimy na tym zdjęciu razem z moją żoną w miejscu, w którym Jezus przywrócił Szymona Piotra do służby i nakazał mu paść jego owce. To był nasz pierwszy wyjazd do Izraela 10 lat temu. Te zdjęcia, oba te zdjęcia, kiedy popatrzycie na nie obok siebie, dzieli 20 lat. I to nie jest tylko o tym, że moja żona jest jeszcze piękniejsza niż była wtedy w 94 roku. I nawet nie jest o tym, że ja jestem jeszcze bardziej okrągły na tym drugim zdjęciu niż byłem na tym pierwszym. Ale to zdjęcie dzieli 20 lat chodzenia za Jezusem, służenia Jezusowi i zawodu, który sprawiłem Jemu, mojej rodzinie, i ludziom, którzy mnie kochali i którzy nas otaczali. I pamiętam, jak razem z moją żoną powoli wychodziliśmy z trudnych problemów małżeńskich. Wydawało się wtedy, że świat się zawalił i że my nie mamy prawa już więcej nic zrobić dla Jezusa. Myślałem sobie, wszystko to, co potrafiłem robić, to już dawno pozamiatane. Ale Bóg dzięki swojej łasce, dzięki ludziom, którymi nas otoczył, dał nam przywilej kontynuowania Jego służby, Jego misji. I wtedy, tam nad Jeziorem Galilejskim, zaproszono nas do modlitwy, żebyśmy mogli wspomnieć ten dzień, kiedy zawiedliśmy Chrystusa i kiedy na nowo Chrystus usłyszał nasze: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I przywrócił nas do służby, do życia dla Niego. I to są jedyne dwa zdjęcia, które wiszą na mojej ścianie w naszym pokoju. Bo te dwa zdjęcia przypominają mi o tym, kim jest Bóg i co potrafi zrobić. I 10 lat później mógłbym pokazać wam jeszcze jedno zdjęcie sprzed paru tygodni. Jak razem z moją żoną nad brzegiem tego samego jeziora, w tym samym miejscu, stoimy i opowiadam z naszą historię innym wierzącym ludziom, którzy przyjechali razem z nami do Izraela na wyjazd ze śladami Jezusa. I jak tak jak wtedy, 20 lat temu, 10 lat temu, mogłem sam usłyszeć słowa przebaczenia i przywrócenia do służby. Tak dzisiaj Pan Bóg daje mi szansę, łaskę i możliwość, żeby tymi samymi słowami, tą samą historią dzielić się z innymi i powiedzieć, tak jak tam nad tym jeziorem parę tygodni temu, tak też dzisiaj Tobie i Tobie i Tobie, każdemu z Was, że nie macie bohatera za pastora, ale macie jako pastora, jednego z pastorów tej społeczności, człowieka, który doświadczył tego, co to znaczy zawieść Jezusa i zawieść wszystkich wokół, ale doświadczył też tego, co Jezus może zrobić, kiedy przychodzimy do Niego i mówimy Mu: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Dwa jeziora. Dwa momenty w życiu i w służbie. I dzisiaj, 10 lat od tamtej modlitwy, Pan Bóg w swojej łasce ciągle mi przypomina: Rafał, jeszcze z Tobą nie skończyłem. Kiedyś, kiedy byłeś młodszy, chodziłeś gdzie chciałeś, robiłeś co chciałeś. Ale im dalej w las, tym mniej już robisz to, co chcesz, tylko i wyłącznie, co Ty byś chciał. A coraz częściej robisz to, co trzeba zrobić ze względu na ludzi, których Ci powierzyłem. I zdaję sobie sprawę, że nie jestem doskonałym duszpasterzem. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewno nie jeden z Was miałby wiele rzeczy do powiedzenia krytycznych pod moim adresem, ale chcę, żebyście wiedzieli, że jestem przekonany o tym, że Jezus ze mną nie skończył. Nie skończył z nikim z Was. I każdemu z nas dzisiaj zadaję to samo jedno pytanie. Nie o to, co zrobiłeś, nie o to, gdzie byłeś, nie o to, jak wiele, jak daleko upadłeś. To jedno pytanie jest bardzo proste. Kochasz mnie? Kochasz mnie? Kochasz? To wstań. I chodź ze mną. Dla mnie to tak, jak usłyszałem te słowa nad Jeziorem Wielewskim prawie 30 lat temu. I tylko to się liczy. Tylko to się liczy. Dlatego, kiedy kochamy Jezusa, a mimo to zawodzimy Go, On mocą swego zmartwychwstania przywraca nas do relacji ze sobą i daje nam miejsce w swojej misji. Chrystus z Tobą nie skończył. Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj dzisiaj obecny i zadaje proste pytanie. Kochasz mnie? A jeżeli tak, to wstań. Chodźmy. Idziemy dalej. Chodź za mną.